Hiszpania po II wojnie światowej znajdowała się na uboczu światowej polityki. Generał Franco jako wieloletni, choć nieoficjalny sojusznik Hitlera był w środowisku międzynarodowym persona non grata. Jak to się stało, że były wspólnik Führera z Półwyspu Iberyjskiego stał się po wojnie współpracownikiem Amerykanów, jednocześnie będąc najbardziej charakterystycznym dyktatorem na Starym Kontynencie? O tym w tym odcinku serii Po wojnie. Hiszpania do 1940 roku pozostawała neutralna. Po wieloletniej wojnie domowej Hiszpanie niespecjalnie mieli ochotę włączać się w kolejny konflikt. A i Niemcy też nie widzieli w nich sojuszników, którzy mogliby być decydującą siłą w pokonaniu aliantów. Choć relacje generała Franco i Adolfa Hitlera były całkiem dobre, to hiszpańskie społeczeństwo nie zawsze opowiadało się po stronie III Rzeszy. Kiedy we wrześniu 1939 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały nasz kraj, część hiszpańskich gazet otwarcie wsparło Polskę. W momencie, gdy w kolejnym roku hitlerowskie Niemcy zdobyły Paryż, generał Franco stwierdził, że Hiszpania nie może pozostać obojętna wobec tego, co dzieje się w Europie. Hiszpania zmieniła swój status z neutralnej na niewalczącą. Aż do 1943 roku niemieckie okręty oraz uboty będą mogły korzystać z hiszpańskich portów oraz lotnisk. Franco, widząc upadek Francji, zwęszył okazję, aby poszerzyć strefę hiszpańskich wpływów w Afryce kosztem sąsiada. Podczas spotkania z Hitlerem w Hendaye, czyli w niewielkiej miejscowości znajdującej się niedaleko hiszpańsko-francuskiej granicy, generał zażądał m.in. francuskiego Maroka. Niemcy, nie chcąc osłabić swojego innego sojusznika, państwo Vichy, odprawiły generała Franco z kwitkiem. Jednocześnie nie oznacza to, że Hiszpanie w ogóle nie walczyli w tej wojnie. Wielotysięczna błękitna dywizja w pełni wyposażona przez Niemców walczyła na froncie wschodnim, m.in. uczestnicząc w oblężeniu Leningradu. W Związku Radzieckim zginęły ponad 4 tysiące Hiszpanów, a prawie 20 tysięcy zostało rannych. Na pewno Hiszpanom w podjęciu decyzji o niewłączaniu się w światowy konflikt pomogli też alianci. Zarówno Wielka Brytania, jak i Stany Zjednoczone nie zerwały stosunków dyplomatycznych z generałem Franco. Mało tego, Amerykanie wspierali ekonomicznie hiszpański reżim, który już w 1945 roku borykał się z poważnymi problemami. Brakowało m.in. żywności. Jako że III Rzesza nie była, albo inaczej nie chciała pomóc Hiszpanii, ta była uzależniona od pomocy ze strony USA. Franco zrozumiał, że Niemcy nie wygrają tej wojny około roku 1942. W tym momencie hiszpańskim ministrem spraw zagranicznych został probrytyjski Francisco Jordan. Już w kolejnym roku Franco podjął decyzję o uwolnieniu polskich żołnierzy internowanych w obozie Miranda del Ebro. W 1943 roku Hiszpania ponownie przyjęła status państwa neutralnego. Z drugiej strony dopiero rok później, po naciskach ze strony aliantów, Franco zgodził się poważnie ograniczyć dostawy wolframu do III Rzeszy, a także zamknąć niemiecki konsulat w Tangerze. Choć pod koniec wojny o Franco bardziej można było mówić jako o sojuszniku aliantów niż państwosi, to jego przychylna Hitlerowi polityka w pierwszych latach konfliktu nie pozostała zapomniana, kiedy ten już się zakończył. Dyktatorska forma rządów w prostej linii przypominała tą, jaka była w III Rzeszy. Dlatego środowisko międzynarodowe mówiło o Hiszpanii jako o ostatnim bastionie faszyzmu na świecie. Kraj rządzony przez Franco nie został dopuszczony do konferencji w San Francisco, gdzie utworzona została Organizacja Narodów Zjednoczonych. USA, Wielka Brytania, a także Francja domagały się utworzenia rządu tymczasowego i zorganizowania demokratycznych wyborów. Hiszpania nie została objęta też planem Marshalla. W odpowiedzi na te decyzje profrankistowskie media kreowały obraz Hiszpanii jako oblężonej twierdzy. Katolickiego kraju, który jest atakowany przez lewicowo-masońskie rządy zachodniej Europy. W Madrycie zorganizowana została manifestacja z hasłami Franco tak, komunizm nie. Uczestniczyło w niej około 500 000 ludzi. Na początku 1946 roku Francja zamknęła granicę z Hiszpanią. Hiszpania miała też problemy wewnętrzne. Już pod koniec wojny przez Pireneje do kraju zaczęły przedostawać się grupy republikańskich partyzantów. Łącznie mogły mieć siłę nawet około 40 tysięcy ludzi. Dochodziło do starć, niekiedy bardzo krwawych. W Katalonii 4000 oddział nieskutecznie próbował zdobyć Leridę. Ruch oporu wzbudzał mieszane uczucia wśród miejscowej ludności. Partyzanckie grupy były niekiedy brutalne i nieokrzesane. Mordowani byli wiejscy księża uznawani za symbole władzy generała Franco. W odpowiedzi na takie sytuacje powstały specjalne oddziały antypartyzanckie. Sukcesy przyszły całkiem szybko. Siły rządowe aresztowały około 50 tysięcy osób, które mogły udzielić wsparcia siłom partyzanckim. W 1948 roku po namowach Stalina z walki zrezygnowały oddziały komunistyczne. Ostatecznie armii rządowej udało się zepchnąć partyzantów na granicę z Francją. Ponad 3 tysiące osób trafiły do niewoli. Niektóre oddziały pozostały w Pirenejach aż do 1952 roku. Warto zaznaczyć, że hiszpańskie siły antyfrankistowskie były wewnętrznie podzielone. Część była za powrotem monarchii, inni sądzili, że przyszła Hiszpania powinna być republiką. Te różnice poglądów i wizji sprawiły, że republikanie nie zdobyli silnego poparcia ani w kraju, ani za granicą. W sierpniu 1945 roku w Meksyku powołany został rząd na uchodźstwie pod przewodnictwem José Girala. Do jego struktur nie zostali włączeni na przykład komuniści. Jednocześnie nie uznało go żadne ze zwycięskich w II wojnie światowej mocarstw. Nie uznało go też ONZ. Tymczasem Franco skupiał w swoich rękach niemal całą władzę w państwie. Był jednocześnie jego przywódcą, szefem rządu, głównodowodzącym sił zbrojnych, a także szefem falangi. Jego polecenia miały moc stanowienia prawa w formie dekretów. Jednocześnie bardzo rzadko podejmował pochopne decyzje. Często zwlekał i rozmyślał na temat różnych potencjalnych rozwiązań. Wiele spraw brał na przeczekanie. Przez 4 dziesięciolecia był w zasadzie jednowładcą. Miał też swoje fobie. Twierdził, że Hiszpania jest stale pod ostrzałem zewnętrznych wrogów, którzy zmieniali się wraz z zmieniającymi epokami. Twierdził, że jest wybrańcem Boga, aby przeprowadzić ojczyznę przez mroki czasów wojennych oraz powojennych. Po klęsce hitlerowskich Niemiec Franco bardzo szybko zorientował się, że idą nowe czasy. Że to, co było akceptowane jeszcze kilka lat wcześniej na arenie międzynarodowej i w samym kraju, teraz przestanie być, łagodnie mówiąc, mile widziane. Chodziło o to, aby odciąć się od nazistowskich wzorców. Z najważniejszych stanowisk w kraju odsunięci zostali falangiści. Stracili władzę nad propagandą i cenzurą. Zniesione zostało faszystowskie pozdrowienie. Generał zaczął się też inaczej ubierać. Już nie zakładał na siebie falangistowskiego munduru. W kwestii przekazu publicznego Franco zaczął opowiadać się za demokratyczną formą rządów realizowaną w ramach reżimu. Nie było już siermiężnych, totalitarnych haseł. Przekaz stał się łagodniejszy. Jestem przywódcą Hiszpanii, bo tak zadecydowali Hiszpanie, mówił Franco. Pojawiały się nowe instytucje, rzekomo podkreślające ten demokratyczny charakter rządów. Już w 1943 roku reaktywowane zostały Kortezy. Jednocześnie jego członkowie nie byli wyłaniani w wyniku demokratycznych wyborów. Liczyły się przede wszystkim zajmowane stanowiska. Byli przedstawicielami narodu, nie będąc przez niego wybieranymi. Tym sposobem w Kortezach zasiadały osoby związane z falangą, burmistrzowie, urzędnicy, a także księża. Już w 1945 roku Kortezy uchwaliły Kartę Praw Hiszpanów, która miała być taką atrapą konstytucji rzekomo demokratycznego państwa. Znalazły się w niej zapisy o wolnościach obywatelskich, takich jak na przykład prawo do stowarzyszania się oraz nietykalność mienia. Oczywiście zależały one od interpretacji i były powiązane z tym, czy obywatel działał zgodnie z fundamentalnymi zasadami państwa. A tłumacząc na polski, jeżeli byłeś wrogiem hiszpańskiej demokracji w domyśle reżimu, nie mogłeś liczyć na to, że twoje prawa będą respektowane. Największym zagrożeniem dla Franco były jednak co pewien czas pojawiające się w Hiszpanii i za granicą również pomysły o powrocie do monarchii. Już we wrześniu 1943 roku grupa wysoko postawionych wojskowych, czyli osób, które były podporą dyktatorskiego systemu rządów, poparła pomysły restauracji monarchii. O ile w tamtym momencie generał był w stanie przeczekać sytuację, to w marcu 1945 roku było to już o wiele trudniej. To właśnie wtedy syn zmarłego na wygnaniu Alfonsa XIII, Don Juan, wydał tak zwany manifest z Lozanny, krytykujący Franco i wzywający do powrotu konstytucyjnej monarchii, gdzie będzie sprawowany demokratyczny system rządów. W lutym 1946 roku Don Juan przeniósł swoją oficjalną rezydencję do miejscowości niedaleko Lizbony. Część wojskowych opowiedziała się po stronie następcy tronu. Franco miał więc poważne kłopoty. Mówił nawet, że brzmi to jak wypowiedzenie wojny. Dyktator nie chciał jednak ryzykować otwartego konfliktu i zaczął dyskutować z monarchistami podczas specjalnie zaaranżowanych spotkań. Przekonywał ich, że przecież jego celem od zawsze była restauracja monarchii. Jednocześnie twierdził, że nie jest jeszcze na to odpowiedni moment. Straszył wojną domową, w wyniku której władzę mogliby przejąć na przykład komuniści. W tym momencie w kraju dochodziło do wspomnianych wcześniej przeze mnie morderstw księży dokonywanych przez republikańskich partyzantów. To sprawiało, że wizje Franco stawały się przekonujące. W tym samym czasie dyktator stopniowo i z wyczuciem zaczął usuwać ze stanowisk promonarchistycznych generałów. Finałem sporu o przyszły kształt hiszpańskiego państwa była uchwalona przez Cortezę w 1947 roku tak zwana ustawa sukcesyjna. Zakładała ona, że Hiszpania stanie się monarchią i jednocześnie głową państwa pozostanie generał Franco. Przyszły król będzie po prostu jego następcą. Ustawa została poddana narodowemu referendum, w którym otrzymała aż 93% głosów za. Już rok później Don Juan wysłał do Hiszpanii swojego 10-letniego syna Juana Carlosa, aby ten dorastał i przygotowywał się do roli króla pod okiem generała. System polityczny frankistowskiej Hiszpanii był silnie powiązany z kościołem. Jego przedstawiciele zasiadali w wielu instytucjach państwowych, m.in. we wspomnianych Cortezach. W 1945 roku ministrem spraw zagranicznych został przewodniczący akcji katolickiej Alberto Martín Artajo. Kościół katolicki jako jedyny miał prawo do publicznego odprawiania nabożeństw. Jednocześnie przepisy w Hiszpanii były tworzone tak, aby być w zgodzie z zasadami kościoła katolickiego. Lekcje religii były obowiązkowe na każdym etapie nauki. Przedstawiciele kościelni nadzorowali szkolnictwo. Zniesione zostały śluby cywilne, a także rozwody. Od 1953 roku Franco miał prawo wyboru biskupa spośród trzech kandydatur proponowanych przez Watykan. Nowo wybrani biskupi składali następnie przysięgę wierności generałowi Franco. W połowie lat 50. Kościół katolicki dysponował połową wszystkich czasopism ukazujących się w kraju. Za wulgarne wysławianie się lub zachowanie groziła wysoka grzywna lub areszt. Antykatolickie filmy, książki i sztuki teatralne były zabronione. Reżim Franco promował wielodzietne rodziny. Rozpowszechnianie środków antykoncepcyjnych było zabronione. Wprowadzone zostały zasiłki rodzinne dla rodzin, w których kobieta nie pracowała. Biedniejsze Hiszpanki, biorąc ślub, mogły liczyć na bezzwrotną pożyczkę. Był jeden warunek, że nie podejmą pracy. Za cudzołóstwo lub opuszczenie męża kobietom groziła kara nawet do 6 lat więzienia. Kodeks karny nie przewidywał takiej kary, jeżeli zrobił to mężczyzna. Na kobiety stosujące silny makijaż oraz palące papierosy spadała fala krytyki. Plaże były porozdzielane względem płci i patrolowane przez policję. Za obściskiwanie się w miejscach publicznych groziła nie tylko kara grzywny, ale też publikacja nazwisk w prasie. I nie były to odosobnione przypadki. Natomiast homoseksualiści trafiali do szpitali psychiatrycznych. Chociaż Hiszpania była wykluczona z ONZ, miała tam swoich zwolenników. W zasadzie większość państw latynoamerykańskich opowiadało się po stronie Franco. Szczególnie silne poparcie płynęło ze strony Argentyny, gdzie rządy sprawował Juan Perón. Kiedy po wojnie Stany Zjednoczone przestały dostarczać żywności do kraju generała Franco, tę rolę przejęła Argentyna. Takim symbolem tych doskonałych argentyńsko-hiszpańskich stosunków była wizyta w Madrycie w 1947 roku żony argentyńskiego dyktatora słynnej Ewity. Hiszpańską izolację na arenie międzynarodowej zakończył podział świata na dwa polityczno-gospodarcze bloki. Zimna wojna wymusiła na Amerykanach, a także Brytyjczykach większą elastyczność względem Hiszpanii. Półwysep Iberyjski stał się ważnym geostrategicznym punktem na politycznej mapie Europy. Każdy sojusznik w walce ze Związkiem Radzieckim stał się na wagę złota. Franco doskonale to wiedział i to wykorzystał. Od 1948 roku w oczach Zachodu Hiszpania przestała być faszystowską dyktaturą, która nie zasługuje na żadne prawa. Państwa zachodnie wspólnie z USA zaczęły odrzucać wszystkie wnioski zgłaszane zazwyczaj przez kraje bloku wschodniego w kwestii zaostrzania sankcji wobec Hiszpanii. Już rok później Amerykanie udzielili generałowi Franco pożyczki w wysokości 25 milionów dolarów. Rok później dołożyli ponad 2 razy tyle. W Madrycie ponownie pojawił się amerykański ambasador. Francja ponownie otworzyła też swoją granicę. Hiszpania zaczęła być przyjmowana do międzynarodowych organizacji takich jak WHO czy UNESCO. W tym czasie w gabinetach Białego Domu zastanawiano się, jak wykorzystać Półwysep Iberyjski w sporze ze Związkiem Radzieckim. Po tym, jak w 1950 roku wybuchła wojna w Korei, Zgromadzenie Ogólne ONZ uchyliło zdecydowaną większością głosów rezolucję potępiającą reżim Franco, uchwaloną 4 lata wcześniej. Od 1948 roku amerykańscy przedstawiciele zaczęli kontaktować się ze stroną hiszpańską na temat wspólnej polityki obronnej. Rozmowy początkowo utrzymywane były w ścisłej tajemnicy przed opinią publiczną. 26 września 1953 roku podpisany został Pakt Madrycki. USA otrzymało prawo ulokowania swoich baz wojskowych na terenie Hiszpanii, m.in. niedaleko Madrytu, Kadyksu oraz w Saragossie. Przechowywane będą tam m.in. ładunki atomowe. W zamian Franco otrzymał wsparcie ekonomiczno-wojskowe warte ponad 2 miliardy dolarów. Hiszpania została tym samym włączona do zachodniego systemu obronnego, ale bez dostępu do podejmowania decyzji. To, co po wojnie wydawało się nie do pomyślenia, stało się realne w połowie lat 50. Hiszpania została włączona do struktur ONZ. Siły republikańskie straciły jakiekolwiek poparcie międzynarodowe. Hiszpańska gospodarka po 1945 roku była w opłakanym stanie. Rolnicy osiągali dużo mniejsze zbiory niż miało to jeszcze miejsce przed wojną domową. Za zarobione pieniądze Hiszpanie mogli coraz mniej kupować. Zlikwidowane zostały związki zawodowe. Dochodziło do strajków. W 1951 roku protestowali m.in. robotnicy, co doprowadziło do powołania nowego rządu. Jednocześnie żywność była racjonowana aż do początku lat 50. Rozwijał się czarny rynek, gdzie ceny jedzenia były oczywiście dużo wyższe. Zdesperowani ludzie pozbywali się oszczędności, aby przeżyć. Szerzyła się prostytucja. Tymczasem w przemyśle państwo przejmowało najważniejsze zakłady pracy. Znacjonalizowana została m.in. telefonia oraz koleje. Ceny produktów były ustalane odgórnie. Ten niekorzystny trend gospodarczy zmieni się dopiero w latach 50. Po zmianach w rządzie ograniczona została państwowa kontrola cen. Tym sposobem ceny żywności wzrosły, co napędziło produkcję rolną. W odbudowaniu się hiszpańskiej gospodarki pomogły też amerykańskie dolary przekazywane w ramach pożyczek. Tyle, że ten boom gospodarczy o mało nie wyłożył się na pierwszym lepszym zakręcie. Inflacja zaczęła gwałtownie rosnąć. Rósł też deficyt budżetowy. W 1958 roku Hiszpanii groziło bankructwo. Tak się jednak nie stało. Dlaczego? O tym w kolejnych odcinkach serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.